Zaczynamy rozmowę przy telefonie. Redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy Paweł Lisicki. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Mamy rozmaite konflikty na świecie. Konflikt izraelsko-palestyński, konflikt europejsko-amerykański, konflikt rosyjsko-ukraiński. Który z nich jest konflikt wojny domową w Syrii? Od którego konfliktu zaczynamy naszą rozmowę?
To ja mam wybrać? Nie, ja mam nadzieję, że to pan redaktor wybierze.
Nie, musimy. Nie, mądrość pana redaktora jest tak wielka, że pan redaktor poda nam klucz do zrozumienia tej sytuacji światowej. Poszukujemy klucza.
Nie no, klucza oczywiście jednego, który by wszystko ze sobą łączył, to nie ma. No, można się zastanowić raczej nad tym, który konflikt, która sytuacja z polskiego punktu widzenia jest najważniejsza i co jest tak naprawdę częścią polskiego interesu. No, trudno, żebyśmy spojrzeli na te konflikty tylko tak globalnie, pomijając polski wątek.
I z polskiego punktu widzenia, czy najważniejsze jest to, co dzieje się w Strefie Gazy, czy to, co się dzieje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi?
Znaczy, znowu trudno, bo to jakby to powiedzieć, każdy konflikt może mieć dla Polski innego rodzaju konsekwencje. No, na przykład to, co się dzieje w Strefie Gazy, ale też nie bezpośrednio, tylko raczej to, co wydarzyło się w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, już miało bardzo poważne konsekwencje, które każdy może dostrzec, jadąc zatankować na stacji benzynowej, prawda? To, że na większości stacji cena benzyny to już jest powyżej 5 zł. No to jest właśnie bezpośredni efekt wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie, przywrócenia sankcji nałożonych na Iran i tego, że dopływ taniej ropy, który wcześniej był możliwy, zniknął. No i obaw związanych z tym, że na Bliskim Wschodzie wybuchnie ponownie zaostrzony konflikt już zbrojny. No więc to konsekwencje dla Polski są oczywiste. No ale tak samo może to być, może jeszcze nie tak bezpośrednio w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. No jest jeszcze jeden konflikt tutaj niewymieniony, ale też przecież bardzo istotny, który na razie jeszcze tylko gdzieś tam na horyzoncie krąży, ale może się okazać być tak naprawdę najważniejszy z tych wszystkich, o których tutaj mówiliśmy, czyli kwestia tej słynnej ustawy 447 podpisanej przez Donalda Trumpa w zeszłym tygodniu.
W te wszystkie konflikty 447, o ustawie 447 dużo rozmawialiśmy w Porankach Wnet, opisywaliśmy jej niebezpieczeństwa i to, że to się dzieje, tak, że ona działa. W Departamencie Stanu będzie specjalna komórka, która będzie rozmaite cyfry do siebie dodawać, żeby na koniec powiedzieć o sumie, która będzie dotyczyć krajów Europy Środkowej, Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, może by jakichś innych państw.
No tak, tylko że wygląda na to, że głównym celem tej ustawy z oczywistych względów będzie jednak Polska. Te sumy oczywiście mogą być różne, ale przynajmniej te, które pojawiają się dotychczas, to są sumy podawane przez Światową Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego w Nowym Jorku, więc można powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem takie są oczekiwania, o tak bym powiedział, tych organizacji żydowskich. To jest 360 miliardów dolarów, czyli to jest suma absolutnie horrendalna, tak bym powiedział, z polskiego punktu widzenia. Problem polega na tym, że to jest też ciekawe, że jak się popatrzy na media, no to w takich mediach jak właśnie Radio Wnet, czy mam wrażenie też Mój Tygodnik, czy niektóre inne media, poświęca się temu bardzo dużo uwagi, bo to jest bardzo istotna sprawa, bo gdyby doszło do realizacji tego, o czym mówimy, no to dla Polski byłaby to rzecz absolutnie katastrofalna. Tymczasem ja nie mam takiego poczucia, żeby ta wiedza była aż tak powszechna i gdybyśmy się przyjrzeli tak zwanym dużym portalom albo nawet telewizji czy medium publicznym, to kwestia tej ustawy jest wciąż traktowana w taki sposób na marginesie, jako coś bardzo odległego albo w sumie mało istotnego i tak dalej. A rzecz dotyczy żywotnych interesów Polski.
Mam wrażenie, że media opozycyjne też nie poświęcają ustawie 447 dużej uwagi.
No bo ona jest właściwie niewygodna, gdyby popatrzeć, gdyby próbować opisać to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to ona jest oczywiście niewygodna z różnych powodów. Dlaczego? Dla strony, nazwijmy to, rządowej ta sprawa jest o tyle niewygodna, że mocno podkopuje czy kwestionuje podstawowe założenie polskiej polityki bezpieczeństwa, czyli dobrą relację ze Stanami Zjednoczonymi. No to jest coś, co się pojawiało przecież w ustach wszystkich polityków PiS-u od wielu lat i gdzie przeciwstawiano czy twierdzono, że tylko w relacjach dobre relacje z Waszyngtonem czy ze Stanami Zjednoczonymi są gwarancją polskiego bezpieczeństwa. No tymczasem się okazało, że nasz partner potraktował nas, można powiedzieć, po macoszemu, mówię to delikatnie, można użyć znacznie mocniejszych wyrazów. I to jest powód, dla którego moim zdaniem nie ma specjalnego entuzjazmu w opisywaniu tej historii w mediach publicznych. A jeśli chodzi o media opozycyjne, to rzecz z kolei dotyczy tego, że jak wiadomo, główną siłą czy głównym motorem, który stał za podpisaniem tej ustawy, jest bardzo silne w Stanach Zjednoczonych lobby żydowskie, czy organizacje żydowskie, no a to z kolei mocno podkopuje twierdzenie, jakoby środowiska czy żydowskie były tylko grupami zrzeszającymi ofiary bądź potomki ofiar. Tymczasem mamy do czynienia z bardzo brutalnym dążeniem do osiągnięcia swoich korzyści, swoich interesów. Więc w pewien sposób możemy powiedzieć, że ta prawda, która się wydarzyła, czyli podpisanie tej ustawy tak niebezpiecznej dla Polski, jest wyjątkowo niewygodna z różnych punktów widzenia do opowiedzenia i dlatego tak mało na ten temat można się dowiedzieć.
A o tym, w jaki sposób może, znaczy kto stoi za tą ustawą, można by przeczytać w twojej książce Ich krew na naszych rękach, to po raz kolejny państwu polecam książkę i nie tylko tą Pawła Lisickiego, ale mamy sytuację taką, z punktu widzenia Polski, mamy minę w Stanach Zjednoczonych, mina europejska, mina niemiecka, tutaj myślę o choćby od początku budowy Nord Stream 2 i oczywiście Rosję, nie wiem czy widziałeś, zaprzysiężenie prezydenta Putina, w jaki sposób przebiegało, jakie transmitowała telewizja rosyjska.
Tak, tylko to jest oczywiście, pewnie, że widziałem, znaczy, tylko to jest trochę tak, że no, państwo, które chce odgrywać samodzielną i suwerenną rolę, musi się liczyć z tym, moim zdaniem, że nie ma czegoś takiego jak kogoś innego, komu moglibyśmy powierzyć swój los i powiedzieć, no dobrze, to teraz dzięki związkowi z tym kimś potężnym załatwimy wszystkie inne sprawy. I to jest moim zdaniem podstawowy jednak błąd. Znaczy suwerenne państwo musi grać na różnych fortepianach. Musi dywersyfikować, bym powiedział tak, swoje relacje z nikim się, że tak powiem, nie wiążąc na stałe, od nikogo nie oczekując, że wszystko mu będzie dane. I nikogo nie traktując też jako absolutne zło i absolutne niebezpieczeństwo, ponieważ no, powiedziałbym tak, dla mnie takim przykładem prowadzenia zręcznej, elastycznej polityki jest to, co robi Viktor Orban na Węgrzech. To jest właśnie przykład budowania przecież kraju o znacznie mniejszym potencjale, znacznie słabszego niż Polska, a jednak bardzo zręcznie używającego tego swojego, bo każde państwo, nawet jeśli nie jest potęgą, ma całą masę różnych środków, które może wykorzystać i prestiżowych, i finansowych, i innych, tylko trzeba, że tak powiem, nimi dobrze grać. No w moim, znaczy w przypadku Polski mam wrażenie, tak jak mówię, tak silne, jeśli mówimy o tej ustawie 447, no to zauważmy, jaka była, czy jaka jest reakcja często polskich polityków, mimo tego, że ta ustawa już się tam pojawiła. Niebezpieczeństwo jest oczywiste, bo ono polega na tym, bo na czym polega ta ustawa, bo już wiem, że o tym było wiele razy mówione, ale to trzeba przypomnieć. Dlaczego ludzie często nie rozumieją znaczenia tej ustawy, bo ona niczego wprost nie nakazuje. To nie jest tak, że ta ustawa na przykład zmusza czy nakazuje Polsce zwrot jakichkolwiek pieniędzy, prawda? W tym sensie można powiedzieć, ona niczego nie zmienia. Ja spotkałem wielu znawców, którzy mówią, no przecież ona prawnie niczego nie znaczy, tak? No bo rzeczywiście nie ma żadnego zobowiązania, nie ma żadnego roszczenia wyraźnego. Tylko takie spojrzenie moim zdaniem jest skrajnie niepolityczne, bo to, co jest ukrytą siłą tej ustawy, to jest nałożenie na Departament Stanu obowiązku, a w przypadku amerykańskiej polityki inaczej niż w przypadku polskiej, obowiązek będzie na pewno wykonywany, żeby, że tak powiem, dążyć do restytucji tego mienia, a czyli oddania pieniędzy środowiskom żydowskim. Jak to będzie wyglądało w praktyce? No bo to trzeba przełożyć na język konkretów. No na przykład jest, nie wiem, spotkanie dotyczące dostaw, nie wiem, gazu albo ropy ze Stanów Zjednoczonych. Na takim spotkaniu pewnie pojawia się minister, nie wiem, handlu, albo polski minister handlu, gospodarki, albo nie wiem, spraw zagranicznych, albo wiceminister, i w czasie takich rozmów jego partner, czy jego partnerzy amerykańscy, poza tym, że rozmawiają o pewnej rzeczy konkretnej, mówią, ale wy macie niezałatwioną tą rzecz, trzeba to załatwić, ale wy macie niezałatwioną tą rzecz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można sobie wyobrazić skalę, i teraz ktoś powie, no dobrze, ale my nie musimy tego słuchać. No pewnie, że nie musimy tego słuchać, tylko jeśli jest tak, że za tymi roszczeniami stoi najpotężniejsze imperium świata, to w oczywisty sposób taki głos ma inne znaczenie, niż gdybyśmy na przykład prowadzili teraz debaty na ten temat, nie wiem, z Albanią, albo z Serbią, Czarnogórą, czy nie wiem, czy z Republiką San Marino, prawda? Bo gdyby przedstawiciel Republiki San Marino nam powiedział, słuchajcie, musicie te pieniądze zwrócić, to byśmy się śmiali, ale jak nam mówią to Stany Zjednoczone, to ma to zupełnie inne znaczenie i dlatego to jest poważnie, dlatego to jest niebezpieczne.
Ale to jest diagnoza, ale jakie jest lekarstwo, jaki system obronny powinna w tym wypadku mieć Rzeczpospolita? Czy w tym, czy mamy jakąś podpowiedź, jakiś pomysł?
Znaczy, to jest oczywiście tak, że w czasie takiej rozmowy bardzo trudno powiedzieć o pomysłach. Pierwsza, tylko mówię, pierwszą najważniejszą rzeczą w przypadku każdej takiej sprawy jest diagnoza. To jest istotą rzeczy. Diagnoza moim zdaniem jest taka, że konflikt, nazwijmy to, między tą częścią środowisk żydowskich, o której mówimy, na Polską, wydaje się być konfliktem, że tak powiem, no, w tym sensie nieusuwalnym, bo nie Polska go wywołała i można się spodziewać niestety dalszej eskalacji z drugiej strony. I to jest pierwsza istotna konstatacja. Po drugie, drugą rzeczą jest to, że te środowiska niestety mają bardzo silne przełożenie na politykę amerykańską. Przykładem wspomniane przeze mnie wycofanie się Stanów Zjednoczonych z umowy z Iranem, w oczywisty sposób był tylko jedno państwo, które było z tego powodu wyraźnie zadowolone i które o tym mówiło, i to był premier Benjamin Netanyahu, premier Izraela, prawda? Wyraźnie o tym mówił, że tego oczekuje, i Stany Zjednoczone to zrobiły. Skąd się bierze ta silna pozycja? Bierze się z bardzo silnego, bardzo dużej roli senatorów, czy grup senatorów i kongresmenów, którzy są związani ze swoim zapleczem, które jest z kolei dobrze zorganizowane, dobrze finansowane i ma ogromny wpływ na bezpośredni wpływ na amerykańską politykę. No i teraz, jeśli jest taka diagnoza, że jest taki konflikt, takie niebezpieczeństwo, no to moim zdaniem z tego trzeba wyciągnąć dosyć prosty wniosek, że Polska musi innym językiem rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi. No, to jest rzecz podstawowa, no bo jeśli tego w tym samym dniu nie ma, kiedy pojawia się informacja o tym, że Departament Stanu będzie zbierał informacje na temat majątku po Holokauście i że będzie używał nacisków na Polskę, żeby ten majątek, rzekomy majątek, bo nie mówimy tutaj o majątku osób prywatnych, tylko tak zwanym majątku bezspadkowym, którego tak naprawdę w sensie prawnym nie ma, i że będzie wykorzystywał, że Stany Zjednoczone będą naciskały na Polskę na zwrot tych pieniędzy, jak mówię, zwrot jest tutaj złym pojęciem, ale powiedzmy organizacjom żydowskim, to polscy politycy tego samego dnia mówią, że będziemy zabiegali o jeszcze większą obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. No moim zdaniem to jest absurdalne. To znaczy, jeśli Polska chce prowadzić, jeśli chce się przed czymś bronić, to przede wszystkim musi siebie szanować. Szanować siebie oznacza, że my na pewne rzeczy się nie zgadzamy i nigdy na to nie pójdziemy. Bo jeśli my za każdym razem będziemy mówili, że całe nasze bezpieczeństwo zależy od tego, żeby tutaj byli Amerykanie, to w jaki sposób się oprzemy tym naciskom, których się trzeba spodziewać? No tylko ślepy w tej chwili mógłby powiedzieć, że nie spodziewa się nacisków ze strony tych organizacji żydowskich, o których mowa, i będącego ich instrumentem w tym przypadku Departamentu Stanu. Więc jeśli my się tego spodziewamy, jeśli liczymy się z takimi naciskami, no to nie możemy jeszcze osłabiać swojej pozycji negocjacyjnej. No to jest po prostu kompletnie niedorzeczne.
Tylko że my na tej szachownicy nie mamy jednego ruchu. Viktor Orban, którego pochwaliłeś za politykę, ten ruch miał i z tego ruchu skorzystał, czyli jakąś relację z Rosją. My tych relacji z Rosją nie mamy i nie wygląda na to, żebyśmy chcieli je mieć.
No dobrze, no to jeśli nie, w porządku, to jeśli nie, jeśli uważamy, jak mówię, to jest oczywiście właśnie kwestia do dyskutowania, czy uważamy, że rzeczywiście to zagrożenie ze strony rosyjskiej jest tak absolutne, że już tego ruchu nie mamy. Okej, odrzucamy czy odcinamy tę część szachownicy i w oczywisty sposób tych ruchów mamy mniej. Jest rzecz banalna. Ale na szczęście no, są jeszcze jakieś inne pomysły. Można sobie wyobrazić, że zmieniamy naszą relację z Unią Europejską czy z Niemcami. Jak mówię, no, bo ja bym może, bo jeśli nie, no to rozumiem, że co nam pozostaje? Wisieć u amerykańskiej klamki i liczyć na to, że Amerykanie jednak nie będą robili tego, co zapowiedzieli, że będą robili, czyli nie będą się od nas domagali tych pieniędzy w takiej skali i o jakiej tutaj mówimy. Gdyby to chodziło, nie wiem, o jakieś drobne sumy, to oczywiście można by było przejść na tym do porządku dziennego, ale 360 miliardów dolarów to jest 3 razy więcej niż roczne przychody całego polskiego państwa. Gdybyśmy chcieli to przełożyć na pieniądze, no to jest to skala zagrożenia, która, mówię o skali zagrożenia, to jest skala zagrożenia porównywalna z reparacjami wojennymi, które musiały wypłacić Niemcy po I wojnie światowej. No to jest tego typu skala roszczeń, z którymi się musimy zderzyć. Więc jeśli to jest tak gigantyczna skala roszczeń, no to wydaje mi się, że trzeba przemyśleć inne podejście do naszych relacji z innymi państwami, żeby nie być tak kompletnie zależnym od, jak mówię, od tego związku ze Stanami Zjednoczonymi. No chyba, że pan redaktor mnie przekona, że istnieje jakiś inny sposób wyjścia z tej sytuacji, albo przekona mnie, że 360 miliardów dolarów to jest ta suma, którą możemy spokojnie zapłacić. Jeśli nie, jeśli tak, no to będę uspokojony.
Albo znalezienie innego płatnika, tak? Dlatego, że my liczymy reparacje, liczymy to, co żeśmy w czasie wojny zostało w Polsce zniszczone i jest komisja parlamentarna, która ma powiedzieć, jak i z kolei my powinniśmy wystawić naszym zachodnim sąsiadom rachunek i wtedy są dwa czeki na stole i wtedy zaczynają się rozmowy.
Znaczy, jednak ja patrzę w tak, bo ja powiem tak, spotkałem się też z czytelnikami z tego typu głosami, już właśnie to trochę tak wygląda, że w cudzysłowie organizacje żydowskie chcą czegoś od nas, my chcemy czegoś od Niemców i to się, że tak powiem, wyrównuje. Mniej więcej taki sposób rozumowania można spotkać. Znaczy, mi się wydaje, że on jest kompletnie, powiem to szczerze, kompletnie nierealistyczny. Dlaczego? Bo to, że od nas organizacje żydowskie chcą jakichś roszczeń, to nie miałoby żadnego znaczenia, gdyby nie to, że za tymi roszczeniami stoją Stany Zjednoczone. I to jest jedyny, i w związku z tym nie ma znaczenia kwestia prawna, bo prawnie te roszczenia są niedorzeczne i tak naprawdę ich w ogóle nie powinno być, tylko ma znaczenie kwestia polityczna. Nie byłoby tej naszej teraz rozmowy, gdyby nie ustawa podpisana, przyjęta przez Kongres, Senat podpisana przez prezydenta, czyli ustawa, która mówi o Departamencie Stanu, bo o tym mówimy. A w relacjach między Polską a Niemcami to możemy nawet nie tylko jednak komisja sejmowa, może nasz cały Sejm wydać odpowiednią uchwałę i na przykład ogłosić, że domagamy się od Niemców w tej chwili, nie wiem, 1 biliona euro, prawda? Nawet my, ja i pan redaktor możemy też podpisać jutro dokument, że chcemy 2 bilionów. Tylko co z tego wynika? W przypadku tego typu, bo ani, szczerze mówiąc, ani jedna sprawa, ani druga sprawa nie ma wyraźnych podstaw prawnych, bo nie ma sądu, który mógłby to rozstrzygnąć, nie ma trybunału, do którego można by się było zwrócić. Tak naprawdę to, co się liczy, to są relacje siły między państwami. No, jeśli ktoś mnie przekona, że Polska w tej chwili dysponuje na tyle dużą siłą, żeby od Niemców wziąć te pieniądze albo zmusić ich do wypłacenia takich sum bez albo z tak wątpliwymi podstawami prawnymi, to ja się bardzo ucieszę, ale powiem szczerze, nie spotkałem ani jednego poważnego eksperta, który by pokazywał, w jaki sposób to zrobić. A polityka nie na tym polega, że my czegoś chcemy, bo możemy sobie różnych rzeczy chcieć, tylko zawsze musi polegać na tym, że jesteśmy w stanie nie tylko czegoś chcieć, ale pokazać, w jaki sposób swój cel osiągnąć. Problem polega na tym, że w przypadku roszczeń żydowskich, ja wiem, jak oni chcą ten cel osiągnąć, przez że tak powiem, presję, rozmowy, upokarzanie i tak dalej. A w przypadku relacji polsko-niemieckich nie widzę tych instrumentów, w jaki to sposób Polska miałaby te pieniądze wymóc na Niemczech.
A ja wiem, jaki cel chcę osiągnąć. Chciałbym, żeby Paweł Lisicki był na urodzinowym jarmarku wnet w przyszłą sobotę z książkami, z możliwością rozmowy i kontynuacji tej rozmowy w Radiu Wnet i w Telewizji Republika, bo na jarmarku wnet działamy razem z Telewizją Republiką. Czy to jest możliwe, panie redaktorze?
Oczywiście, że jest możliwe i to jest, że tak powiem, nie tylko możliwe, ale bardzo prawdopodobne.
Bardzo z tego powodu się cieszę. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet.
Radio Poranku!
Już wiemy, że ten poranek będzie 3 godziny plus, dużo mówiliśmy o 500 plus, a to będzie 3 godziny plus. Gościem poranka jest profesor Stanisław Karpiński, biotechnolog, profesor nauk biologicznych, wykładowca akademicki i... Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu.
To i to.
I dzień dobry państwu.
I dotyczyło tego, że nie jestem pewny, jest pan wśród doradców prezydenta Andrzeja Dudy, czy nie?
Jestem społecznym doradcą, jestem członkiem Narodowej Rady Rozwoju, członkiem sekcji Nauka i Innowacje oraz uczestniczę tak samo w sekcji gospodarczej.
Wicepremier Gowin chce zmienić ustawę o szkolnictwie wyższym, chce zreformować szkolnictwo wyższe, to się nazywa Konstytucja dla Nauki. Już nabrało, ta Konstytucja dla Nauki nabrała przyspieszenia, jest w parlamencie, jest po pierwszym czytaniu. Pan profesor ma do ustaw przygotowanych przez wicepremiera Gowina stosunek jaki?
Mieszany. Dlatego, że wiem o tym, że ta ustawa jest niezwykle potrzebna, tak? Ale ustawa jest trudna w naszych warunkach polskich do wprowadzenia nowych takich zapisów, które by spowodowały zwiększenie, duże zwiększenie konkurencyjności nauki polskiej, konkurencyjności studiów w Polsce w stosunku do krajów europejskich i krajów zachodnich.
A czy w ogóle jest możliwe za pomocą dekretu, reformy systemu edukacji doprowadzić do tego, że uniwersytety będą w tych rankingach pieły się w górę, nie będzie to pozycja numer 300, tylko wejdziemy do pierwszej setki, dziesiątki, piątki?
Panie redaktorze, szanowni państwo, żeby wejść do pierwszej dziesiątki, do pierwszej piątki, to nam bardzo dużo brakuje. W pierwszej dziesiątce znajduje się 6 najlepszych uniwersytetów USA i 4 uniwersytety europejskie, w tym Cambridge i Oxford. I my musimy sobie zdać sprawę, że budżet, który jest przeznaczany w tej chwili na naukę, na szkolnictwo wyższe, jest jeden z najmniejszych w Unii Europejskiej. My obecnie osiągamy ten budżet w realizacji około 1,1%, podczas gdy średnia dla krajów OECD jest 2,7%. Szwecja wydaje 3,5%. Jeżeli chodzi o produkt, w stosunku do produktu. Druga sprawa, nie da się zmienić li tylko zapisami prawnymi. Za tym muszą pójść konkretne pieniądze i zwiększenie budżetu na naukę minimum dwukrotnie, żebyśmy zaczęli, że tak powiem, nie cofać się, bo obecnie my się cofamy. To jest, podam przykład, najlepsze polskie uczelnie w rankingu szanghajskim czy w rankingu The Timesa. W rankingu The Timesa praktycznie rzecz biorąc wypadły. Nie ma już polskich uczelni, nie ma Uniwersytetu Jagiellońskiego. Być może jest tam w końcowych pozycjach. Nie ma Uniwersytetu Warszawskiego, nie ma Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nie ma Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast w rankingu szanghajskim jesteśmy. Dwa uniwersytety są w piątej setce, a jeszcze 10 lat temu były w trzeciej setce lub w czwartej.
Czyli jest regres, ale,
jest regres.
Ale nie sądzę, żeby było tak, że to tylko jest kwestia budżetu i kwestia pieniędzy, tylko jest też kwestia tego, kto uczy i w jaki sposób uczy. Znaczy, za te same pieniądze można lepiej uczyć.
Można lepiej uczyć za te same pieniądze i to jest prawda. Należy i to zmienią zapisy prawne i między innymi takim zapisem w ustawie generalnie, czy zapisami, bo to jest wiele zapisów, no jest zapis likwidujący wydziały, likwidujący katedrę, czyli że uczelnie będą oceniane w swojej całości, a nie poszczególne wydziały. To jest na warunki polskie rewolucja. Ja podam przykład
mniej więcej w tej ustawie Gowina.
Nowej 2.0 i to jest bardzo pozytywne. To, co pan premier i minister Gowin razem ze swoimi współpracownikami, wspólnie wypracowując te zapisy ustawy, wymyślili. I strumień finansowania przeznaczony na uczelnie, który pójdzie. Podam przykład, że jechałem z Ursynowa ponad pół godziny. Dlaczego w Warszawie się ciężko jeździ? Dlatego, że nie ma zsynchronizowanych świateł. I praktycznie rzecz biorąc w Japonii, jak weźmiemy sobie takie miasto Kyoto, tam są, miasto jest zbudowane na zasadzie kwartarów, ma bardzo długie, proste ulice i kwadraty, czy prostokąty. I jak na jednej ulicy głównej zaświeci się zielone światło, ono się świeci kilometrami w przód i praktycznie rzecz biorąc przez 3-4 minuty się nie zmienia. Także jest cały czas ruch, zielone światło. U nas co chwila na czerwonym świetle się kompletnie, czy co 100 metrów, co 150 metrów są światła, czy to jest przejście, czy to jest skrzyżowanie, się stoi. I praktycznie rzecz biorąc to porównanie wygląda tak, że wydziały były takimi czerwonymi światłami. Trzeba się było organizować w wydziałach, w katedrach, tak? Dziekani czy kierownicy katedr bardzo krzywo patrzyli, jak się współpracowało z konkurencyjnym wydziałem, tak? Były blokady właściwie takiej współpracy, nadal są takie blokady. Sam przechodzę obecnie taką blokadę takiej współpracy lub szykany z powodu tego, że współpracuję ponadwydziałowo w mojej uczelni, tak? I katedra na to, czy kierownik katedry na to bardzo krzywo patrzy. I to jest jeden z podstawowych problemów, tak? I ten problem został rozwiązany w nowej ustawie. Tak mi się wydaje, jeżeli nie zostanie zmieniony w zapisach w trakcie procedowania jeszcze ustawy w parlamencie, czy potem jeszcze w Senacie. Ale mam nadzieję, że ten zapis nie zostanie zmieniony. Druga sprawa, że jednak jeżeli spojrzymy, musimy sobie zdawać sprawę z diagnozy, bo prawidłowo postawiona diagnoza, jeżeli my jesteśmy krajem, który gospodarczo aspiruje do pierwszej dwudziestki krajów, tak samo ten kraj nasz powinien być w pierwszej dwudziestce w wydawaniu pieniędzy na naukę. A my praktycznie rzecz biorąc na 1000 mieszkańców mamy 4 naukowców. Holandia ma 14 naukowców na 1000 mieszkańców, Kanada ma 9. Na 1000 mieszkańców.
Czasami jeden Kopernik wystarczy.
Jeden Kopernik w tej chwili nie pociągnie. To jest zupełnie, zespoły się liczą, organizowane duże zespoły.
A nie tak? Geniusz?
Ale wokół geniusza. W tej chwili nauka nie jest indywidualna. I w tej chwili w nauce nie zrobi się postępu dużego, jeżeli nie ma dużej współpracy i międzydziedzinowej współpracy. Czyli albo jest geniusz międzydziedzinowy, który organizuje duże zespoły i umożliwia mu się organizację tych dużych zespołów, albo jest kilku bardzo dobrych, konkurencyjnych naukowców, którzy razem wypracują synergię i tak zwaną masę krytyczną, która wyzwoli właśnie ten geniusz wspólnie. To są zasady nowoczesnej współpracy i tak to robią kraje zachodnie. Tak to robią w Szwecji.
I to rozumiem jest w tej ustawie, w Konstytucji Nauki jakoś zapisane.
Tak. To jest
zapisane. A jaka
jest
wada największa ustawy? Według pana profesora oczywiście.
Brak pieniędzy związany, idący za tą ustawą, to jest jedna z wad. A druga wada, która mnie się osobiście wydaje i którą też podkreśla pan prezydent, to jest zbyt nadmierna władza rektorom i ich niezależność od środowiska akademickiego.
Bo tam te rektorzy mają władzę płynącą
z wyboru, z demokratycznego wyboru w tej chwili. Tak? W związku z tym mają jakąś demokratyczną kontrolę, praktycznie rzecz biorąc. A w nowej ustawie przewiduje się, że Rada Uczelni będzie wybierać rektora. czyli praktycznie rzecz biorąc gremium złożone z kilku osób, będzie decydować o tym, kto będzie rektorem i rektor będzie miał właściwie taką władzę jak dyrektor generalny korporacji.
A jak wygląda od strony takiej ludzkiej, nomenklaturowej sytuacja w nauce? Czy tak jest, że te wydziały są opanowane i w związku z powyższym młodzi adepci nauki są blokowani, nie mogą robić rzeczy, dlatego że nomenklatura rządzi i dzieli pieniądze, te za małe pieniądze, ale też dzieli w sposób zgodny nie z duchem nauki.
Powiedzmy tak, że nauka polska i szkolnictwo wyższe przechodzi już trzecią reformę w ciągu 30 ostatnich lat od uzyskania, że tak powiem, no, od pierwszych demokratycznych czy semidemokratycznych wyborów w 1989 roku. I to już świadczy o tym, że coś jest nie tak, coś jest nie funkcjonuje z tą nauką. Szwecja dokonała zasadniczej, gruntownej reformy.
Bo pan był w Szwecji.
Ja całą karierę spędziłem w Szwecji. Ja wróciłem jako profesor z Uniwersytetu Sztokholmskiego, full profesor. Od doktoranta do profesora w 14 lat. Doszedłem w Szwecji, rozpocząłem doktorat w 1989 roku, profesorem zostałem w 2004. Biologia molekularna i fizjologia roślin. Tak, to była w Szwecji, a w Polsce biotechnologia. W biologii, w ramach biologii. I wracając do tematu. W Szwecji zrobiono tą reformę w 1995 roku. Zlikwidowano ustawowy drugi stopień uzyskania, czyli szwedzką habilitację, tak zwaną docentur. Zostawiono ją na uniwersytetach, ale to już była kwestia uniwersytetów, już nie była kwestia państwowa, regulowana.
To zmieniono. Dobrze czy źle?
Dobrze. Szwecja stała się liderem w nauce w przeciągu 15 lat. Raz zreformowali naukę i stała się liderem w nauce.
Patrzę na Arkadiusza Gołębieskiego, który jest w naszym studiu. Takie proste sposoby są możliwe i do tego nie potrzeba pieniędzy. I to jest dobry pomysł? Do tego nie potrzeba pieniędzy.
No, do tego też potrzeba pieniędzy, bo trzeba zatrudniać odpowiednich młodych naukowców, doktorów, tak, z odpowiednim wykształceniem. I naukowców, powiedzmy w średnim wieku, proszę zwrócić uwagę, że w Szwecji zostaje się profesorem pełnym, tytularnym w wieku 38-40 lat. To jest norma. Ja sam zostałem w wieku 44 lat.
Zobaczymy, panie profesorze, jak ta cała sytuacja okiem reżysera wygląda i dokumentalisty.
Tak, ja słucham, co pan profesor z ciekawością tutaj opowiada i taka, znaczy, że refleksję, bo zakończyłem przez chwilę robić film o polskich różnych wynalazkach. Więc Polska w międzywojniu była na 6., 7. miejscu, a dzisiaj jesteśmy na 45. chyba, prawda? Więc jakby to pokazuje, jakie są zaległości, zapaść. A jakie mamy, jako mamy jako genetyczne, jako mamy potencjał, tak? Od Józefa Bożka poprzez CWS-y, samochody, poprzez całe najróżniejsze wielości w elektronice i te małe, na dzisiejszą mniejszą skalę, ale również jesteśmy jakby taką dosyć potęgą, tylko w żaden sposób tego nie możemy gdzieś wykorzystać i tak naprawdę dać szansę rozwojowi. Ale ja powiem, że jestem... realizuje się jakby w branży filmowej i nie tylko jako realizator, ale również autor festiwalu, prawda, tak, mojego NNW. I na tym i widzę, jaka jest taka luka edukacyjna właśnie również w tej branży, że na ten festiwal, na wokół podobne inicjatywy w ciągu roku widzimy, że wpływa około 150 filmów. Jednak jakość tego jest niestety słabiutka, nie polepsza się, ponieważ nie mamy dobrego modelu takiej edukacji. Tak, że uniwersytety jakby w ogóle jakieś tam medialne w ogóle nie zajmują się temat, tylko jako wokół konserwatywno-historyczno. Nie mamy łódzka szkoła czy katowicka, no również jakby bardziej tematy cywilizacyjne, bardziej jakieś mocno wydumane, często artystyczne, jednak jakby mało osadzone w polskich takich realiach, co jak widzimy, że i na kinematografia światowa chętnie się do tego odnosi, mocno o tym opowiada. No, ale kiedy staramy się, właśnie między innymi teraz organizujemy, próbujemy wyjść naprzeciw jakby takim oczekiwaniom tych twórców, więc taki stworzymy taką zalążkę takiej lotnej akademii filmowej, warsztatów filmowych właśnie, żeby tych młodych ludzi wyłuskiwać. Ale kiedy robimy takie różne retrospektywy festiwalu w kraju, więc największą widzę takim dylematem jest dobić się do młodych ludzi, to przebić się przez kadrę właśnie pedagogiczną, żeby wejść do tych szkół, żeby zachęcić, żeby szkoły pozwoliły uczniom uczestniczyć w tych warsztatach. Czy to w warsztatach filmowych, czy stylizacji modowych, czy żeby przyszła szkoła na taką dużo żywą lekcję historii do kina. Jest to no, straszne, duże obawy i w zależności jak ta mapa polityczna w danym regionie się układa, tam też łatwiej jest to realizować. Więc od razu układane jest to, że bojaźń, robimy, nie robimy, wchodzimy, nie wchodzimy, a kto za tym stoi, a że może coś. Jakby nie ma myślenia, że tematy, właśnie opowiadanie o polskiej historii, historii najnowszej, o szersze takie horyzonty, rozwijanie wśród młodzieży, szukania własnych korzeni, takiej tożsamości, jakby poszerza jakby taką potencjał uczniów. Ale widzę, że największym problemem jest jakby przebić się z nauczycieli, że ta kadra nauczycielska jest pełna zastraszona, czegoś się boi. Boi się jakichś nowych, no, innowacyjności w jakimś podejściu do nauki. I to jest jakby uważam, że rzecz taka, która ta reforma edukacji, myślę, że powinna to w jakiś sposób zmienić i no, powinna otworzyć te drzwi dla młodych ludzi, którzy chcą tej historii się uczyć, ale nie tylko historii, no w ogóle jakby no, być otwartym na to, co się wokół nich dzieje, a nie tylko, że do roku tego i tego musimy to zrobić, to, a jak już nie zdążymy zrobić, no to trudno, nie zrobimy. No i tak później zupełnie nie jesteśmy takimi no, wychowywani bez żadnego takiego szerszego, mocniejszego kręgosłupa i nie potrafimy w wielu sytuacji historycznych, społecznych osadzić w szerszej mapie i myślę, że to jest jakby dużym problemem później w kształtowaniu takich świadomych jednostek. Więc młodzież chce to realizować, jest otwarta, a nauczyciele myślę, że mają z tym problem i że ciągle trzeba z tymi dyrektorami, dyrekcją jakby gdzieś
walczyć.
No, mamy już doświadczenie z Komisji Edukacji Narodowej z XVIII wieku i ogromnej reformy naszych ojców, dziadów, tak? I wiemy o tym, że takie rzeczy pospolite, jakie młodzieży chowanie, to jest podstawa i musimy zrobić wszystko w tej chwili, żeby odtworzyć i wyciągnąć na wyższy poziom nauczanie i wychowanie młodzieży. Czy to jest na poziomie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, czy to jest na poziomie uniwersytetów. To się wiąże, bo naprawdę grozi nam zapaść. Grozi nam zapaść. I my sobie z tego nie zdajemy, a konsekwencje tej zapaści będą no, tragiczne.
Zapaść cywilizacyjna.
Zapaść cywilizacyjna nam grozi. I to, co obserwuję, że rzeczywiście ta próba i w tej chwili to nie jest próba, już wdrażanie tego trzeciego podejścia reform, ustawa 2.0, chociaż wskazuje na to, że to jest druga, no ale reformy też się odbyły po 89 roku, tak, i potem były reformy pani minister Kudryckiej, które też były w założeniach bardzo górnolotne, ale zostało z tego to, co wyszło, to wyszło, tak jak widzimy, że praktycznie rzecz biorąc przez 12 lat spadliśmy na ostatnie miejsce w innowacjach i we wdrażaniu nowych technologii w Polsce, a to na ostatnie miejsce w Unii Europejskiej, czwarte od końca. A jeszcze 12-14 lat temu byliśmy gdzieś tam, powiedzmy, troszeczkę bliżej środka peletonu. I to wskazuje na to, że mamy zapaść. Tu są, jest wiele innych problemów związanych z mentalnością finansowania nauki polskiej. Ja być może poruszę taki jeden problem, który wskaże, że nadal mamy ręczne sterowanie nauki, a nauka nie znosi ręcznego sterowania, tak jak to było w okresie PRL-u. Ręczne sterowanie polega między innymi na tym, że na przykład są uruchamiane potężne programy w Narodowej Radzie Rozwoju, nie w Narodowej Radzie Rozwoju, tylko w NCBiR-ze, Narodowym Centrum
Badań
i Rozwoju. I te programy, tak jak Biostratek, czy Gospostratek, tak, czy inne strategiczne programy, na nie jest przeznaczone 500 000 000 zł. Powstaje komitet sterujący i powstaje regulamin konkursowy. I regulamin konkursu dopuszcza do tego, że komitet sterujący takiego programu ma prawo odjąć lub dodać 10 punktów po recenzji wniosków. W związku z tym maksymalna ilość punktów na takie wnioski w tych programach to było około 35 punktów. To proszę sobie wyobrazić dodanie 10 lub odjęcie 10 punktów wywraca całą listę, którą recenzenci zrobili i którzy eksperci, a jednak w komitecie sterującym są ludzie z ministerstwa, czy z Ministerstwa Rolnictwa, czy są ludzie z Ministerstwa Środowiska, czy z innych ministerstw i oni decydują o tym, tak?
I to trzeba zmienić zdaniem pana profesora.
Trzeba radykalnie zmienić. Ale to jest zepsucie konkurencyjności nauki polskiej.
A czy ktoś policzył, jakie jest marnotrawstwo pieniędzy, które idzie na naukę? Bo powiedzieliśmy, że budżet to jest ponad 1 000 000 000 zł. I miliard?
Nie. No,
1%. 1,1%.
1,1%.
1,1%. Tak jest. Tak. Ale czy jakie jest marnotrawstwo? Ile jest projektów, o których wiadomo, że nic...
To jest trudno powiedzieć, które projekty są marnotrawione, które nie są marnotrawione. Bo praktycznie rzecz biorąc... To musiałaby zrobić zewnętrzna komisja ekspertów, gdzie by wyliczyła. Praktycznie rzecz biorąc, projekty są przyjmowane, są finansowo rozliczane i są merytorycznie rozliczane. One merytorycznie...
Ale często są fikcyjne.
Tak, często są fikcyjne.
No właśnie.
Tak, to o tym wiemy. To jest tak zwana tajemnica Poliszynela. Ale żeby to udowodnić, to jest inna sprawa.
Ale przynajmniej wiedzieć, bo udowodnić nie chodzi o sprawę kryminalną, żeby CBA się tym zajmowało.
Proszę bardzo, ja podam przykład, mój przykład, mogę podać. Tak? W 2011 roku byłem super recenzentem, zostałem przez NCBiR wybrany na super recenzenta projektu. Projektu na sumę, nie był to duży projekt, około miliona złotych. I projekt ten miał wdrożyć nową substancję, która miała powodować w polu uodpornienie roślin na stres suszy. I odkryłem, że projekt został kompletnie przepisany z amerykańskiego patentu, już przyznanego amerykańskiego patentu. Zgłosiłem to do NCBiR-u w 2011 roku i sprawa przyszła. Od tego czasu przestałem być recenzentem w NCBiR-ze.
I tym optymistycznym akcentem, panie profesorze, musimy zakończyć naszą rozmowę i obiecać, że ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi.
Tak,
miło
jak najbardziej.
Miło jest w radiu, prawda?
Tak, bardzo mi się podoba.
Profesor Stanisław Karpiński, wymuszony komplement jest zawsze skuteczny. Jest godzina 10:05. Z Arkadiuszem Gołębiewskim teraz przez chwilę porozmawiam. W środę było rozdanie nagród. To były nagrody dla rozmaitych pomysłów na działanie społeczne. Te nagrody Fundacja Cedrobu przyznawała, tak? Dobrze
też,
mówię?
Tak, też. Tak. No. Rozwój.
I to dostałeś nagrodę?
No jak już z firmą Cedrob, znaczy nagrodę, takie granty, tak? Granty zostaliśmy.
Są granty.
Granty, tak. Jakby firma Cedrob Północne Mazowsze, jakby zawsze to kojarząca się z pewną taką niezależnością zrobienia swojego w życiu, ale też właśnie takim gospodarczym, ale i rodzinnym. Mam to przyjemność, że przez lata jakby współpracuję na różnych poziomach, więc zawsze na firmę Cedrob można było liczyć przy różnych działaniach, przy festiwalu, od pierwszej edycji festiwalu NNW zawsze, czy były mniejsze, czy większe środki, zawsze można było, kiedy robiłem filmy opowiadające o Łączce również, a teraz jest jakby duży program, bo Cedrob w tym roku przeznaczył aż około milion złotych na różne inicjatywy, obdzielił, już nie chcę mówić, nie wiem, duża to była grupa osób, grantami od 5 000 do 30 000 zł i wśród jednych z wielu uhonorowanych tym grantem oczywiście jest Scena Kultury, która w jakiś sposób będzie dofinansowywała tym działania na naszym festiwalu. festiwalu, na 10. edycji festiwalu NNW, która już niebawem we wrześniu, znaczy wrzesień, październik, jakby przełom tych miesięcy. Ale to ważna inicjatywa i pokazująca, jak byłem na tej gali, i to jest jakby po raz kolejny widać, jakie bogactwo jest Polski w różnych działaniach, tak, że jako Polacy mamy ten potencjał, że potrafimy się organizować i potrafimy robić swoje. Niestety ciągle to wygląda, nie zmienia się. Tu rozmawiałem z panem profesorem przed wejściem do studia, mówimy o Polsce powiatowej, a pan profesor mówi, że o pozytywizmie, tak, bo też północny Mazowsze, Ciechanów, Głowoczyzna, skąd się wywodzę, jakby mocne serce pozytywizmu, więc może jesteśmy tak przesiąknięci, mówi, że pozytywizmu jakby to powstanie styczniowe, że nie ma, że teraz jakby nowe jakieś metody, rzeczy, ale on mówi o Polsce powiatowej, że jeździmy z tymi warsztatami, mówi, że Polska powiatowa to jest 30 lat po prostu zamrożenia, po prostu działań, tam nie ma tych zmian i rzeczywiście jest to ważne, jak nawet podczas tej uroczystości CEDROB-u w Centrum Olimpijskim, który był organizowany, rozdawanie grantów, jakie jest bogactwo pomysłów tych organizacji oddolnych. Tylko tyle, że to jest jakby kolejne sobie wyzwania, bo czym innym jest mieć pomysły i robić swoje i znów wsiąść na konika i jakoś to będzie, popędzimy, galopujemy, bo w tym jesteśmy dobrzy, ale żeby robić to rzeczywiście skutecznie i stabilnie w terenie, to trzeba tworzyć jakby stabilne jakby fundamenty takich inicjatyw, bo domy kultury są często rzeczywiście są takimi relikwiami z PRL-u, kiedy tam się wiele niedofinansowane, mentalnie się niewiele zmieniło i alternatywą na to są oddolne inicjatywy. Ale znów te oddolne inicjatywy obserwuję przez ostatnie, przynajmniej zawsze było, a teraz przez ostatnie dwa lata zostało jakby wyssane i zamrożone, bo ci jedyni nieliczni, którzy jakby zaczęli organizować, zostali wysłani, że organizacje jakby no, struktury rządowe i trzeba to wrócić.
I trzeba to zrobić.
Energię wrócić.
I może wróci ta energia. Arkadiusz Gołębiewski był gościem poranka.
Warto zaprosić na dzisiejszy pokaz filmu jeszcze o Bronisławie Piłsudskim. Zamek, godzina 17. Krzysztof Jabłonka, stały gość, jakby jest jednym z bohaterów tego filmu, autor Waldemar Czechowski, a producent tego filmu Bronisław Piłsudski, wybitna postać.
Ale poczekaj, premiera filmu, ale gdzie?
Zamek Królewski. Dzisiaj na Zamku Królewskim o godzinie 17 jest pokaz filmu o Bronisławie Piłsudskim.
Każdy może przyjść?
Każdy może przyjść. Będzie połączone to z prelekcją Krzysztofa Jabłonki i Waldemara Czechowskiego. Postać wybitna, opowiadająca zupełnie jakby no, nieznane losy nie tylko marszałka, ale brata i cała... W ogóle pokazywany jako taki soft power, jak Polska może wykorzystywać swoje postaci ze świata nauki do promowania Polski, co zupełnie widzimy, to jest niewykorzystywane, a to jest mocnym orężem dzisiaj. Kiedyś było, bo przecież w ten sposób Bronisław też walczył o to swoje niepodległe Polskie właśnie jako naukowiec w różny sposób. Tak zapraszam.
I zapraszamy Państwa serdecznie. Jest godzina 10:10, 25 minut spóźnienia naszego pociągu, który zmierza ku stacji Kukułką, czyli wezwaniem Wojciecha Piotra Kwiatka.